Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest Developer Wannabe by Escola. Podcast dla osób, które kochają programowanie. Zaczęła się szkoła. I takie mam wrażenie, że zawsze na początku września to ja się bardzo mocno muszę wziąć w garść i zacząć coś robić. Dzisiaj o przebranżowieniu według testelki. Ela Sondel. Zapraszam. Podobno na początku września ludzie podejmują tyle samo wielkich postanowień jak 1 stycznia. Ilość postanowień 1 września jest niemalże równa tym noworocznym. No i że teraz to już na pewno, teraz to już na 100%, teraz to się uda, dam radę. No i jak się tutaj nie zgubić? W jaki sposób zacząć się uczyć programowania? Mnóstwo z nas chce się przebranżowić, mnóstwo z nas myśli o przebranżowieniu. Czytamy mnóstwo książek, czytamy wiele motywujących artykułów. A jak siadamy do roboty, to się okazuje, że to wcale nie jest tak. I tutaj nie chodzi o to, żeby być w 3 miesiące programistą. To w dużej części jest chwyt marketingowy. Tutaj chodzi o to, jak się do tego zabrać i jak się nie dać. Właśnie o przebranżowieniu porozmawiamy z Elką Testelką. Testelka uczy wiele osób. I dlatego spytałem się o jej doświadczenie, o jej obserwacje. Jak to wygląda z perspektywy osoby uczącej? Jakie błędy popełniają osoby przebranżawiające się? No i gdzie są te takie podwodne kamienie, podwodne skały, które powinno się omijać? Czy brakiem motywacji tłumaczymy własny brak ogarnięcia się? Co robić, czego nie robić w przebranżowieniu? Testelka. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe podcast by Escola. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Dzisiaj jest 1 września. Elka Testelka, osoba z fajną charyzmą, osoba zakręcona na punkcie IT, na punkcie testowania, na punkcie tego całego... wszystkiego pięknego, co się klika, co się stuka. No i z mojej perspektywy również nauczycielka. A jak mamy 1 września, początek września i większą ilość jakichś takich postanowień, no to ja bym chciał się spytać Elki Testelki, jak ona widzi przebranżowienie, ponieważ jesteś osobą, która ma dosyć duże doświadczenie. Ile lat siedzisz w IT?
Wiesz co, ja nie wiem od kiedy to zacząć liczyć, bo wiesz co, samo testowanie, jakby te rzeczy około testelkowe, to wydaje mi się, że już ponad 6, ale wcześniej jeszcze pracowałam w startupach, głównie gdzieś w tematach takich około marketingowych, PR-owych, employer branding. Ale to przez to, że to wszystko było w firmach IT, to jeszcze w startupach, to ja tam też miałam dosyć... dosyć szeroko się rozkładały te moje obowiązki, powiedzmy. I też łatwo mi było gdzieś tam... jakby wejść w rzeczy, które być może nie do końca są marketingowe albo nie do końca PR-owe. Ja też tam podglądałam chłopaków i dziewczyny, którzy pracowali tam bardziej przy kodzie i przy testowaniu, więc ciężko jest powiedzieć, gdzie to też tak przeszło. Ja pamiętam, że jak jeszcze robiłam w marketingu, to już tam jakieś podstawy HTML-a i CSS-a używałam tam na przykład do mailingów. Więc ciężko powiedzieć. No wydaje mi się, tak mi się wydaje, że w marketingu siedziałam 3 lata, no to plus jeszcze te 6 w testowaniu. Daj 9.
No można powiedzieć w takim razie, że mniej więcej dekadę, tak gdzieś już jesteś na orbicie całego IT, nie?
No pewnie tak.
Znam to bardzo dobrze. Ja kiedyś u kolegi grałem w Commodore 64 i stąd się wzięło. Tak, to był to Commodore, że akurat nawet, nie wiem, ptaki nie mogły śpiewać na zewnątrz, bo to były te drgania, które powodowały,
tak,
właśnie głowica.
Ja miałam Atari wtedy, no ale było to samo. Trzeba było na palce
chodzić. Słyszałem Atari, szmatari, to nie to, to Commodore.
Tak się nie bawimy.
Commodore dobre, że ja... Tutaj tak się mówiło u mnie na podwórku. No i ludzie robią te internety, ludzie robią programowanie, ludzie się uczą programowania. No i przychodzą do Elki Testelki. 1 września. Elka, ja się będę przebranżawiał. Dostajesz takiego maila, dostajesz taki nie wiem, takie pytanie, bo to jako, mam wrażenie, że jako osoba, która, która uczy umiejętności IT. Dostajesz dziennie, nie wiem, 15 maili tego typu?
Aż tyle to nie, ale ja robię tak, żeby ich tak dużo nie było, więc staram się, gdzie tylko mogę, wpychać już tę wiedzę, żeby ona była, żeby nie trzeba było do mnie pisać, żebym ja nie musiała, wiesz, cały czas jakby tego samego każdej osobie mówić, bo jednak nasze problemy nie są na tyle specyficzne, jak nam się czasem wydaje, wiesz, też widzę po tych pytaniach, nie, które się pojawiają na grupie testowania programowania, tam co chwilę ktoś pyta o te same rzeczy tak naprawdę, nie, tylko wiesz, myślę, że wynika to też z tego, że nie znajdują odpowiedzi, a nie znajdują odpowiedzi, bo nie ma jednej dobrej odpowiedzi i to jest też taki, wiesz, taki powód, dla którego ludzie piszą. A jak się przebranżowić, to no jest dużo różnych sposobów, że tak powiem, i każdy trzeba gdzieś tam przełożyć siebie. Co ja rozumiem przez przebranżowienie? A czy wiesz, to jest w zasadzie każdy, nie wiem jak to nazwać, każdy jakiś tam pivot, bo to, co ja robię w ramach testelki jakby, to dla mnie też to było taką ideą, nie, że te kursy, wiesz, tam są osoby początkujące w testowaniu, jasne, ale ja jakby nie dla nich już tworzyłam te kursy, więc ja też, jak wiesz, jak ktoś tam do mnie pisze, na przykład się pyta, czy to jest dla niego, to ja uprzedzam, że jeżeli nic tam nigdy w programowaniu nie było, albo nie jesteś w ogóle testerem, może być trochę ciężko, bo ja też, wiesz, jakby ja nie uczę testowania do końca, ja tak naprawdę uczę pisać testy automatyczne, a to jest, wiesz, trochę co innego, jak już jakby zakładam, że przychodzący ludzie mają jakąś wiedzę. I wiesz, że nie muszę tłumaczyć rzeczy w stylu, nie wiem, przypadek testowy. No, ale to też jest jakaś forma przebranżowienia właśnie, nie? Bo z testera jakby manualnego na testera automatyzującego. I wiesz, ja jakby zajmując się przebranżowieniem jakby po części na testerce właśnie w takim obszarze się poruszam. Wiesz co, mi się to wydaje być, znaczy nie dla każdego to tak będzie działało, ale mi się to wydaje być dosyć taką naturalną ścieżką dla testera. Nie musi tak być, bo z testów można, bo to jest tak naprawdę, ja bym tego nie nazwała awansem w górę, w sensie przeskoczenie z testera manualnego na automatyzującego, dla mnie to jest bardziej awans taki poziomy. A poziomo z testera manualnego można, wiesz, w milion różnych kierunków tak naprawdę pójść, to nie musi być wcale, wiesz, tester automatyzujący, to może być też Scrum Master czy coś innego. Ale właśnie, wiesz, mówię o tym dlatego, że ludziom się wydaje, że przebranżowienie to musi być nie wiadomo jaki, wiesz, jaki skok, nie, że
czy to nie jest mityczny graal? Czy to nie jest coś takiego, że ja się przebranżowię i wszystko będzie pięknie i
nie będzie.
I ładnie i w ogóle ja też wiem, że nie będzie, bo też jestem człowiekiem przebranżowionym. Ty wychodzi na to, że gdzieś tam kręciłaś się wokół. U mnie to się stało, no powiedzmy, 3 lata temu. Tak, kiedy przeszedłem do pracy. Akurat to było zwolnienie z firmy, w której nie wiem, oddałem dosyć dużo serca i to był akurat u mnie taki, no koniec końców pozytywny stymulant jakiś taki, że się przebranżowiłem. Tylko ja pamiętam sam ten moment, kiedy ja stwierdziłem, idę tam do IT. I połowa tej myśli to była trochę chcę zmienić swoje życie, trochę być bardziej niezależnym. A druga połowa to było no po prostu pewien taki czynnik. No, wiedziałem, że tam jest trochę więcej pieniędzy, a w tym momencie obecnie jest tak, że więcej pieniędzy daje ci no, trochę więcej wolności. No i cała droga przeszedłem tę drogę tak, że widzę, jakie ogromne błędy popełniłem. I chciałbym ciebie się spytać, w jaki sposób ludzie idą do przebranżowienia, zaczynają przebranżowienie i gdzie są te rzeczy, gdzie się wywalają, gdzie nie dają rady, albo jakie błędy popełniają?
Mnóstwo błędów, ale to też dlatego, że cały proces nie jest prosty, nie? I też nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, wiesz, bo wydaje mi się, że znaczy dużo tutaj szkody pewnie robią, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre kursy sprzedające, znaczy kursy, firmy sprzedające kursy, które pozwalają właśnie na wskoczenie w jakąś nową branżę, bo, no bo wiadomo, że to, co one mówią, znaczy to jest z różnym natężeniem i nie twierdzę, że każda firma jest taka sama, ale niektóre mają podejście, moim zdaniem, po prostu, no wiesz, niemoralne. Bo obiecują rzeczy, które są nieprawdą, nie? Albo są prawdą dla 5% najlepszych. że będzie taki i taki hajs, że będzie praca po, wiesz, tam, że się znajdzie praca w 3 miesiące, no to nie jest takie proste i to tak naprawdę, znaczy jest możliwe, oczywiście, że jest możliwe, więc jakby pod tym kątem nie kłamią, natomiast no i jaki jest procent tych osób, które rzeczywiście, wiesz, tak szybko sobie gdzieś tam wskoczą, zwłaszcza jeżeli przychodzą z czegoś zupełnie oderwanego od IT, czego ja sobie, wiesz, ja też się przebranżawiałam, ale się przebranżawiałam z czegoś, co było bliżej i tak naprawdę bardzo ciężko mi jest jakoś, wiesz, w ogóle ogarnąć to moim rozumkiem, jaki to musi być wysiłek, żeby przeskoczyć z czegoś totalnie oderwanego od IT do czegokolwiek w IT, nie? Mhm. No, więc wiesz, to po pierwsze nie jest proste. I to też trzeba sobie uświadomić, podchodząc do tematu, nie? Bo jakby to było proste, to my byśmy wszyscy skakali jak żabki z jednego stanowiska na drugie, jak nam się znudzi, nie? A jednak tak nie robimy. No.
No to pierwsza rzecz jest taka, o której opowiadałaś, już wspomniałaś. Mhm. Z mojej perspektywy chcemy to robić po prostu niemal na jutro.
Tak.
Jutro. Dzisiaj, wiesz, pójdę na ten bootcamp, jutro będę programistą. To jest taka rzecz, w którą ja już oczywiście nie wierzę. Przyznam, mhm, że działało to bardzo ładnie na mnie. Pójdę na bootcamp i zaczynam szybko to robić. Wszystko szybko. Szybko. No, zgodnie z zasadą, co nagle, to po diable, to nie wychodzi. No więc za szybko czy nieodpowiednio szybko się przebranżawiamy? Jak to działa według ciebie, z twojej perspektywy?
To znaczy, widzę jakby też bo na testerce mamy taką możliwość, że każdy może zadać jakby pytania do lekcji, nie? I one są jakby tak spięte, że ja widzę, do której lekcji jest dane pytanie, nie? I czasami widzę takie sytuacje, że wiesz, ktoś wbija na testerkę i, znaczy wiesz, ja nikomu nie każę zaczynać kursu od początku, wiesz, bo ja też nie wiem, na jakim poziomie kto jest i być może, wiesz, tam jakieś takie proste rzeczy w stylu przejście na stronę, kliknięcie w baton, to już dawno nie, a może coś innego, jak na przykład waity, nie? W tym Selenium, ale często widzę taką sytuację, że ktoś zapisał się, nie wiem, dzień wcześniej, dlatego tą osobę pamiętam, a na następny dzień dostaje pytanie, wiesz, tam 50 lekcji dalej, nie? I nie ma opcji absolutnie, żeby ta osoba to przerobiła, nawet jeżeli jakimś cudem by to wszystko przerobiła, no to nie ma szans, żeby to się jakoś uleżało i zinternalizowało i że wszystko zostało zrozumiane, nie? No i widzę pytanie do danej lekcji, które już, wiesz, jakby z samej treści pytania widzę, że no, jest brak zrozumienia pewnych podstawowych pojęć, które były omawiane wcześniej, nie? Wiesz, jest taka straszna nerwowość, że dobra, wiesz, że to jest proste, to sobie odpuszczę, to na pewno jakoś przy okazji załapię, przy okazji tych późniejszych lekcji, a wiesz, nie zawsze tak jest i to też, wiesz, utrudnia potem także mi pomoc tym osobom, bo mówią do mnie językiem i to jest chyba dla mnie, jako dla trenera największy problem, że wiesz, że jakby te lekcje są tak przygotowane, żebyśmy mieli jakąś wspólną bazę, a potem wbije czasami ktoś, kto by chciał tak szybko, już, nie? Mhm. I mówi do mnie językiem, którego ja nie rozumiem, bo wiesz, jeszcze, no wiesz, gdzieś tam omawiamy jakieś pojęcia, nazywamy różne rzeczy w jakiś tam sposób, nie? A potem dostaję pytanie, ja trochę nie wiem, o czym ta osoba mówi, nie? Bo operuję takim językiem, no właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, każdy ma jakieś swoje sposoby na opisywanie jakichś tam rzeczy, na przykład w Javie, nie? Które nie są pewnie poprawne, nie? Jakby się zastanowić. No ja czasami nie wiem, o co chodzi, nie? I wiesz, to też mi utrudnia pomoc tym osobom, jak one też tak, wiesz, zasuwają, bo tak, wiesz, to pytanie na przykład jest takie pełne chaosu, nie? Że 5 rzeczy nie działa. I co jest grane, nie? No, i to jest straszny problem, wiesz, że zapominamy o... Znaczy wiesz, ja też nie jestem sama bez winy, bo ja też się kiedyś uczyłam i oczywiście ja wiem, że te początki to taka trochę nudą taką trąca, no bo uczymy się takich podstawowych rzeczy, jeszcze nic takiego kompletnego nie tworzymy i to jest trochę frustrujące, nie? Dlatego ja się staram tam od początku w tych moich kursach już jakieś testy pisać, nawet jeżeli one są trochę głupawe i bardzo proste, no to żeby już była jakaś struktura testu, a nie żebyśmy tylko jakieś tam metody sobie klepali, nie wiedzieć po co, nie? Ale ja rozumiem to zniecierpliwienie, natomiast no trzeba przyjąć do wiadomości, że no sorry, no bez tych podstaw to nie będzie niczego.
Łapię. Wiesz, tutaj mi przyszło do głowy, mówisz, że osoby operują takim językiem dosyć niezrozumiałym. No to jak ty im odpowiadasz, żeby, nie wiem, nie wpaść w pułapkę klątwy wiedzy? W jaki sposób odpowiadasz? Od czego zaczynasz, jeżeli taka osoba chce za szybko wszystko?
Wiesz co, zależy jakie pytanie zadała, bo z tego pytania jestem w stanie wykminić, jak dużo brakuje czasami. Nie, ja czasami jestem w stanie wykminić, czy brakuje, już samego pytania widzę, czy, czasami, a czasami nie, no czasami muszę dopytać, ale czasami widzę, czy brakuje, wiesz, już wręcz podstaw Javy, czy po prostu ktoś nie ogarnął jeszcze lokatorów, nie? I wiesz, i co wtedy robię? No odsyłam do, wiesz, do poprzednich materiałów po prostu. Mówię, że z twojego pytania wynika, że masz problem, zresztą widzę to na przykład po kodzie, że masz problem jeszcze z budowaniem lokatorów, bo ja tak nie uczę. To nie jest poprawny, znaczy ten lokator może i zadziała, ale no tak nie robi się lokatorów, bo są potem ciężkie do utrzymania, na przykład jakieś tam X-pafy ze ścieżką absolutną, nie? No i wiesz, i ja wtedy po prostu odsyłam do poprzednich materiałów i staram się tłumaczyć, że wiesz, bo też nie chcę, żeby ktoś się poczuł, że ja go, wiesz, zbywam, bo nie o to zupełnie chodzi, nie? Wiesz, mi naprawdę zależy na tym, żeby każdy z testerki wyszedł i umiał pisać te testy sam, nie? Ale wiesz, no ja też nie jestem w stanie takiej osobie pomóc, jeżeli ona nie ma jakichś wcześniejszych podstaw, więc ja też próbuję tłumaczyć, że to nie jest jakby, wiesz, że ja ci nie chcę odpowiedzieć, tylko że zaraz zadasz podobne pytanie za moment, nie? Zaraz będzie podobne pytanie. To, że ja ci powiem, jak zrobić ten konkretny przypadek, to nie znaczy, że wiesz, następnej lekcji będziesz wiedział, jak sobie z tym poradzić, tam wiedziała, nie? Więc po prostu odsyłam do poprzednich lekcji i tłumaczę. No staram się tłumaczyć, że spokojnie, że to będzie trwało, że to ty się tego nie nauczysz na jutro czy na za tydzień i że wiesz, no staram się ich przygotować jakoś. Wiesz, nie każdy dobrze to znosi, nie? Bo też ludzie przychodzą z różnymi pomysłami na to, jak to powinno wyglądać, albo ile to powinno trwać, więc wiesz, nie każdemu to też będzie pasować. Natomiast wiesz, ci, którzy jakby zaakceptują ten fakt, no to będą ci, którzy wygrają na tym, nie?
No to teraz takie pytanie mi się nasuwa, kolejne pytanie mi się nasuwa. Jaką radę w tym momencie dasz osobie, która pisze do ciebie po 50 lekcjach na drugi dzień? Bo powiedzenie, że idziesz za szybko, to mnie nie satysfakcjonuje, bo ja kiedy chcę się przebranżowić, to ja chcę to zrobić natychmiast. I problemem dla mnie będzie, jeżeli ty mi powiesz, Jędrzeju, idziesz za szybko. Jędrzeju, nie tak. Jędrzeju, nie tak. To w tym momencie musisz mi wytłumaczyć, dlaczego ja, co ja robię nie tak. W którą stronę ja, dlaczego ja po prostu, nie wiem, coś tam robię po łebkach. W jaki sposób mam podejść do tego?
Wiesz co, ale to najlepiej jest zawsze pokazać na przykładzie, więc ja zawsze korzystam z tego pytania, które zostało mi zadane. I tam często też jest jakiś fragment kodu. I ja mówię, słuchaj, w tym czasami, wiesz, jak ja też nie od początku, wiesz, ja staram się wyczuć też daną osobę, nie? Bo ludzie są różni, nie? Niektórzy, wiesz, ja im napiszę w pierwszym komentarzu i oni już wiedzą, dobra, nie, pewnie masz rację, nie? Ale są takie osoby, które są bardziej uparte i tam dalej próbują cisnąć po swojemu, więc po prostu czasami jest tak, że wiesz, po kilku komentarzach już mi się zbierze taki materiał dowodowy, ja mogę wtedy do tej osoby uderzyć. Mówię, ty słuchaj, w tym komentarzu miałeś taki problem i ja ci napisałam co? Wróć sobie do tego, bo zaraz będziesz mieć podobne pytanie. I zaraz jest podobne pytanie, tylko oczywiście ta osoba tego, wiesz, nie łączy, że to jest podobne, nie? Bo dla niej na przykład nie jest, nie? Ale dla mnie problem jest identyczny. I wynika z braku wiedzy na ten sam temat, nie? Więc po prostu najlepiej będzie, wiesz, bo jak komuś powiesz po prostu, ty lecisz za szybko, elo, no to co?
Wypchaj się,
nie? No buję się, dokładnie. I sobie będę robić tak, jak będę chcieć, nie? Ale wiesz, jak już pokażesz przykłady, nie? To trzeba na spokojnie, bo to dla mnie też jest maraton, a nie sprint, nie? Że wiesz, żeby też te osoby przygotować, bo wiesz, mi się też to podejście zmieniało. Ja pamiętam, że tam na początku próbowałam być taka twarda, nie, musisz się wrócić tu i tu, ale wiesz, to nie działa. To nie działa, bo to jest za duży jakby dyskomfort chyba też dla niektórych. Albo może też właśnie chodzi o te przykłady, nie? Bo one mogą myśleć, że ja sobie tak tylko gadam, albo jeszcze nie daj Boże, mogą sobie pomyśleć, że ja tak mówię, żeby one dłużej tam siedziały, bo przecież u mnie jest subskrypcja. A to przecież zupełnie nie o to chodzi,
tak,
nie?
Tak, przecież na kasę jesteś łasta, tak.
No wiadomo.
Jak każdy twórca wszystkich możliwych tych, wszystkich możliwych kursów, nie?
W ogóle płatnych treści w internecie.
Tak.
Nie, wiesz, to jest margines, więc ja też, wiesz, nie chcę, żeby ktoś tutaj pomyślał, że ludzie się tak zachowują notorycznie, bo to nie jest prawda. Ale wiesz, trzeba powoli, wiesz, bo ja też bym stanęła, wiesz, i się zaparła i powiedziała nie, no tak nie będzie. No, też bym tak zrobiła pewnie.
Czy tu jest jakiś taki problem, który również mają osoby uczące się? Sam pamiętam z własnego doświadczenia, że czułem sam presję. I póki do mnie doszło, że to jest proces, że mało tego, że to się nigdy nie skończy, no to minął rok. Minął rok i minął rok takiego szarpania się, bo ja pamiętam, że ja pierwszy kwartał, jak stwierdziłem, że coś się będę uczył programowania, no to przeszedłem od Javy przez Pythona do JavaScriptu. I no to jest dosyć chyba popularna droga, może, nie wiem, zmieniania technologii.
Tak, tak.
Aż do mnie dopiero doszło i to jest tutaj dzięki Przemku dzięki tobie, Przemku Wieczorku, Software Wizard, Szkoła Dobrego Kodu, chyba taki kolega. On kiedyś powiedział, weź sobie wybierz jedną technologię i po prostu się jej naucz, a potem jak to chwyci, to wyjdzie coś nowego. No to inaczej, bo ja tutaj odpływam. Czy to nie jest tak, bo to ja miałem, to ty miałaś odpływać, a ja cię miałem łapać.
Tak.
Czy to nie jest tak, że my sobie sami presję narzucamy i w tym momencie się zaczyna szybko?
Wiesz co, myślę, że tak, ale też wiesz, to wynika z tego, że my zazwyczaj podejmujemy taki dramatyczny krok o przebranżowieniu się, znaczy nie wiem, czy zazwyczaj, ale często, na pewno często, bo wiesz, widzę to też z rozmów ze studentami na testerce i też wiesz, z moimi znajomymi, że często jest tak, że jakby przebranżowienie wynika na przykład z sytuacji finansowej.
Tak.
I wtedy presja jest no masakryczna, no bo...
Przeogromna.
Przeogromna, no bo wiesz, z jednej strony w ogóle tutaj tyle rzeczy się nakłada, że ja nawet nie wiem, jak w takich warunkach można się uczyć, serio, to jest w ogóle jakiś nieludzki wysiłek, ale jeżeli na przykład pieniądze są powodem do przebranżowienia się, no to jesteśmy w sytuacji, w której nie wiem jeszcze, czy ta osoba jeszcze pracuje w starym zawodzie, czy nie, daj Boże już nie, więc pieniędzy nie zarabia, a jeszcze się uczy i to nie idzie tak, jak być może ktoś powiedział, że mogłoby pójść, albo jak sobie ta osoba wyobrażała, nie? Że pójdzie to szybciej. Ja sobie zupełnie nie wyobrażam, wiesz co, uczenia się z taką presją, bo wiesz, to nie jest tak, że siadasz i nie wiem, kujesz coś na egzamin, nie? Tutaj wiesz, no tak. Z programowaniem i z testowaniem, no to trzeba usiąść i zrozumieć. I wiesz, to jest bardziej, nie wiem, jak matematyka, bym powiedziała. Znaczy, wiesz, ja też nie uważam, że każdy, kto programuje, powinien umieć matematykę, nie o to mi chodzi, tylko że jakby podejście do rozwiązywania problemu jest takie samo. Po prostu trzeba rozwiązać jakiś problem i masz dostępne jakieś narzędzia. Musisz teraz wykminić, które narzędzia trzeba użyć i co będzie najefektywniejsze pewnie, nie? Albo niekoniecznie, ale co zadziała chociażby, nie? Na samym początku. I do takiego rodzaju, wiesz, pracy, która jest no, pracą kreatywną w sumie, nie? To i taką wymagającą bardzo dużego skupienia, wydaje mi się. Nie wyobrażam sobie, jak można żyć z taką presją. A druga rzecz jest jeszcze taka, gdzie ja tu mam trochę tak, nie wiem co sądzić na ten temat do końca, bo są też tacy ludzie, którzy z jednej strony słusznie mówią, że trzeba sobie jakiś tam cel ustawić, bo inaczej no to nigdy, nigdzie nie dojdziemy, nie? Czyli na przykład siada sobie Ania i myśli sobie tak, dobra, no to ja się nauczę programować do, co mamy, wrzesień, do stycznia na przykład, no wiesz, w jakikolwiek miesiąc wybierz dowolny, nie? No i wiesz, i się okazuje, że po drodze się okazuje, że co to znaczy nauczyć się programować w ogóle, nie? I to już jest pierwszy problem. Potem się okazuje, że wiesz, że w styczniu to się dopiero zorientujesz, jak wiele nie umiesz. I jest popłoch, nie? Wiesz, mam takie wrażenie, że znaczy to też zależy, jak to zadziała z niektórymi osobami. To też jest właśnie to, że podejście do przebranżowienia i do nauki w ogóle musimy sobie jakby jakoś tam podejście do tego przyłożyć do swojej sytuacji też jakiejś tam swojej budowy, powiedzmy, bo na mnie na przykład to nie działa specjalnie dobrze. Znaczy zależy w jakich rzeczach, ale takie cele w nauce mnie trochę męczą, bo ja wtedy sobie narzucam taką presję, nie? Aha, czyli ja się umówiłam sama ze sobą, że wiesz, tam do stycznia będę miała to, to i to, a ja na przykład się uczę w ten sposób, że no ja odpływam, tylko wiesz, tylko ja jakby daję sobie na to przyzwolenie.
Co to znaczy, co to znaczy odpływasz? O co?
To znaczy, że ja nawet przy tworzeniu kursów czasem odpływam, to znaczy ludzie tego nie widzą, bo to się dzieje z tyłu, ale to jest tak, że wiesz co, że robię na przykład materiał, czy tam uczę się, bo to nie ma znaczenia, albo robię jakiś materiał, bo ja przy robieniu materiału też sobie sprawdzam różne rzeczy, też się przy okazji uczę, nie? I to jest trochę tak, jak jest taki mem na internecie, nie? Że jest godzina tam 23 i mówisz, dobra, jeszcze tylko 5 minut przy kompie, idę spać, nie? A potem jest godzina 4:30, dlaczego ja czytam o fizyce jądrowej, nie? I to jest, wiesz, no i to jest mniej więcej coś takiego, że wiesz, że ja sobie coś tam zaczynam kminić, nie? A potem sobie myślę, ty dobra, ale to skoro jest taka metoda w tej technologii, to pewnie jest jeszcze taka. a co ona robi dokładnie? I wiesz, tak zaczynam wchodzić, wiesz, tak w ogóle totalnie spontanicznie gdzieś w szersz albo w głąb, dowolnie, wiesz, różnie, gdzie mnie tam akurat ciekawość zaprowadzi, nie? I to ma minus taki, że to wydłuża rzeczy na pewno, ale plus ma taki, że ja czuję dużo głębsze zrozumienie tego, co akurat robiłam, bo wiesz, bo to, że ja tam odpływam, to wiesz, to też nie jest tak, że ja się totalnie nie pilnuję i leć, dziewczyno, baw się, nie? Tylko wiesz, gdzieś tam się troszeczkę pilnuje, ale też nie jakoś tak, że dobra, nie, umówiłaś się, że tego nie będziesz robić, przecież tego nie ma na liście, co ty oszalałaś, nie? No nie, nie, właśnie wiesz co, to też sprawia, że ja się tak nie nudzę i może jest tak, nie wiem, ale może jest tak, że my też właśnie za bardzo się ciśniemy pod tym kątem, że po pierwsze, że no tutaj do tego stycznia będę umieć to i tylko to, nie? I tak nie dajemy sobie, wiesz, jakby miejsca na to, żeby może trochę podkrywać, trochę się tym nacieszyć, pobawić, nie wiem, wiesz, tak żeby to nie było takie, wiesz, tylko proces, nie? Bo to, wiesz co, to by mi totalnie zbrzydło. W ogóle programowanie by mi zbrzydło, jak ja bym się w ten sposób uczyła.
No to teraz mamy... Teraz ja muszę stanąć w obronie osób, dobra, może nie tylko w obronie, co być głosem osób przebranżawiających się. Ty mówiłaś o tym, że motywacją są pieniądze i to jest święta prawda. I w tym momencie, jak jest osoba, która siedzi w tym programowaniu od lat i można założyć, że ma dosyć stabilną pracę, ponieważ już od mida zaczyna się, może nie cud miód orzeszki, ale większa stabilność. Tak? I jeżeli masz osobę, której motywacją są finanse, ale to niekoniecznie chodzi o to, żebym zarabiał mityczne 15K, tylko żebym utrzymał rodzinę, to wtedy mam presję. Tak. I wtedy ja naprawdę mam problem ze zrozumieniem, byłem też mniej więcej w takim momencie, w którymś momencie swojego życia i wtedy mam problem, bo ja się uczę, a mi nie wychodzi. I mało tego, czuję, że czas ucieka. No to jak to sobie w głowie poukładać? Bardzo łatwo jest powiedzieć, nie ucz się dla pieniędzy.
Tak, tak. No.
I to jest jeszcze, wiesz, z perspektywy osoby, która siedzi w IT, to jest łatwe, bo to ja mogę powiedzieć, bardzo łatwo jest robić podcasty. Tak? Nie rób podcastów dla pieniędzy, albo nie wiem, nie rób podcastów po to, żeby cię, o tam ludzie cię słuchają. Jasne, że chcemy mieć jakiś rezultat. Dla kogoś jest rezultat finansowy, dla kogoś jest rezultat satysfakcji. Tylko ja mam wrażenie, że bardziej nas interesuje, żeby mieć jakiekolwiek utrzymanie, niż żeby poznawać wspaniale nowe rzeczy.
Wiesz co, oczywiście, że tak. I wiesz co, tutaj no nie mam jakiejś mega dobrej rady. Dobrą radą byłoby zabezpieczenie się po prostu, wiesz, jeżeli finanse są powodem, nie? No to ja bym pewnie nie rzucała poprzedniej roboty w cholerę. Wiadomo, że niektórzy znajdują się w takiej sytuacji, że to być może robota rzuciła ich, a nie oni robotę, nie? Ale jeżeli mamy tylko taką możliwość, no to żeby jednak ciułać jakieś hajsy na boku, bo tak też nam będzie bardziej komfortowo. Chyba, że możemy sobie pozwolić, ale no to wiesz, jeżeli finanse są powodem, to zakładam, że niekoniecznie, żeby nie pracować przez jakiś czas i się tylko uczyć. Ale to też nas może, wiesz, bardzo gdzieś tam zeżreć, nie? Więc wiesz co, no jedyna moja rada jest taka, żeby się do tego przygotować, żeby się nie rzucać, wiesz, na wariata, żeby, wiesz, ja rozumiem, że czasami sytuacja jest taka, że być może męczymy się już w poprzedniej pracy, nie? Ale no to wiesz, to tutaj nie przeskoczymy tego. Niestety pieniążki nam do życia są potrzebne. I wiesz co, ja jakby mam trochę, ja to widzę, znaczy mam podobny problem, tylko jakby z trochę innej strony, z takiej jakby, wiesz, osoby, która próbuje gdzieś tam jakiś biznes prowadzić, wiesz, tam się pojawiają dokładnie te same argumenty. Nie rób biznesu dla pieniędzy, tylko wiesz, z pasji, nie? To wyjdzie
no,
wtedy.
Bardzo często, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale po prostu dla mnie miejscami to bullshit jest.
No, wiesz, ja trochę
nie
jakby rozumiem... Ja rozumiem, z czego to wynika, ale to wiesz, to tak sobie można powiedzieć, że rzeczywiście, jak masz zapewnione niezbędne minimum, to wtedy już rzeczywiście możesz, o dobra, to teraz już z pasji, nie? Bo już nie musisz się spinać, czy na pewno, wiesz, jeszcze jak masz rodzinę i kota, no to wiesz, to wiesz, robi się problem, nie? Bo to wiesz, tylko nie, wiesz, to nie jest tylko jakby twój dobrobyt, czy tam w ogóle przetrwanie, ale też twojej rodziny, no to presja jest ogromna. Więc to, co ja mogę poradzić, to po prostu przygotować się jakoś bardziej do tego i może nie rzucać się tak na hura, bo wiesz, problem jest też taki, że jeżeli ktoś miał coś do czynienia z IT, to jest w stanie mniej więcej rozkminić, czy może go to kręcić, czy jest warto zaryzykować, nie? Ale wiesz, widzę, że jest też sporo takich osób, które przychodzą z zupełnie innych obszarów, wiesz, nigdy nic nie robiły, a chcą wydawać już pieniądze na jakieś takie kursy, no nie tanie, czy jakieś bootcampy, czy jakieś inne rzeczy, a może po prostu warto, wiesz, popróbować samemu wcześniej, żeby się upewnić, bo to jest naprawdę, wiesz, to jest bardzo duże ryzyko i wiesz, i jedyną radę, jaką mam dla takich osób, to jest po prostu, wiesz, zminimalizować ryzyko, tak jak to jest możliwe, czy albo przez jakąś pracę równolegle jeszcze, jeżeli się da. Jeżeli się nie da, to może się darzyć z oszczędności. Jeżeli się nie da, to może nawet na chwilę zmienić pracę. Jeżeli się męczymy w tej, w której jesteśmy, to zmienić nawet bez kitu, na cokolwiek. Ja miałam taki moment w życiu, że nawet coś takiego rozważałam.
Dawaj.
Wiesz co? Był taki moment, że się już tak strasznie męczyłam w korporacji, a nie wiedziałam jeszcze, co ze sobą zrobić, że wiesz co, chciałam tym pieprzynąć po prostu i nie wiem, zacząć robić coś takiego, bo ja miałam taki problem, że wiesz, cały czas siedzisz przy kompie i jakby nie tworzysz nic fizycznego, jakby wiesz, jakby wytwór twojej pracy jest taki bardzo nienamacalny. I jakoś mnie to strasznie męczyło. Znaczy teraz już wiem, że problem nie był do końca z tą nienamacalnością, tylko z tym takim, że ja jakby nie czułam do końca celu, dla którego coś tam robię. Ale wiesz, ale miałam już taki, wiesz, taki pomysł, żeby pieprznąć tym wszystkim, po prostu nie wiem, zacząć robić coś fizycznie, już mi naprawdę zwisało w pewnym momencie, już byłam tak zmęczona, wiesz, pracą w korporacji, tymi takimi problemami, które nie wiem, ja jestem mało odporna na przykład na to, jak funkcjonują procesy w korporacjach i na to, że ja na wszystko muszę czekać, zamiast zacząć działać, bo ja też jestem taka w gorącej wodzie kąpana, jak sobie coś wymyślę, to muszę zacząć działać od razu. No i wiesz, już naprawdę, już chciałam, już miałam różne pomysły, żeby po prostu, nie wiem, wrócić i do gastronomii, albo kiedyś tam jeszcze na studiach coś tam robiłam w gastronomii, albo nie wiem, żeby na jakąś recepcję gdzieś pójść, żeby się tak odmurzyć na chwilę, wiesz, żeby mieć jakąś taką pracę, która jest, nie wiem, mi się wtedy wydawało, że wiesz, praca na recepcji jest mniej wymagająca. Ja też pracowałam kiedyś na recepcji, nie jest mniej wymagająca, jest inaczej wymagająca, ale jest więcej kontaktu z ludźmi, to też jest problem.
Wiesz, mamy fajną uwagę. Dwie fajne uwagi. Jedną od Emila, który mówi o tym, że no, trzeba frycowe zapłacić. I tutaj jakbyś mogła opowiedzieć osobom, które się przebranżawiają, że trzeba frycowe zapłacić. W jaki sposób to frycowe rozumiemy? Po prostu przez pewien czas, jak się dostaniesz do danej pracy, to nie będziesz nic zarabiał. W jaki sposób nie będziesz nic zarabiał, albo będzie, nie wiem, no dobra, na chlebek ci będzie starczył, ale już na masełko niekoniecznie, tak? W jaki sposób to oznajmiasz ludziom? W jaki sposób przekazujesz ludziom te informacje?
Wiesz co, nie wiem, czy ktoś mnie o to pytał, to czy pośrednio, wiesz?
Ja to trzeba zrozumieć, to trzeba mieć w głowie, to znaczy, że nie będzie 15K.
Nie będzie, znaczy tak, nie, no to jakby wiesz, jak ktoś ma jakieś wątpliwości na którymkolwiek momencie, to ja też wyciągam tych biedaków z błędu, nie, że no nie. Natomiast wiesz, to do mnie też nie trafiają takie totalne świeżaki z reguły, więc wiesz, ci ludzie już mają jakieś tam pojęcie, natomiast wiesz, to ja zawsze mówię, bo ja bardziej o tym frycowym to myślę w takim kontekście, że nie przybieramy w ofertach, po prostu bierzemy, co znajdziemy, bo na początku turbo istotne jest to, żeby coś już się pojawiło w tym CV, bo pracodawcy po prostu bardzo na to patrzą. I nawet jeżeli my byśmy w jakiś sposób byli w stanie jakby zapewnić to, że wiesz, że są takie firmy bez kitu, są takie firmy, gdzie my byśmy się więcej nauczyli niż w tej firmie. Ale kogo to obchodzi, jak ogląda twoje CV, nie? No niestety. Więc na początku się totalnie nie przebiera. Po prostu bierze się, co ci dają i w międzyczasie, jak sobie tam ciułasz i też coś tam pewnie się uczysz mimo wszystko, nie? Nawet jeżeli to nie jest, wiesz, praca twoich marzeń albo firma twoich marzeń, no to gdzieś już na boku rozeznawać się w tematach, już szukać, wiesz, bo rekrutacje też wcale, ludziom się też tak wydaje, że rekrutacje do IT to są takie pach, pach, pach i już, nie? Jest różnie, bo wiesz co, no różnie te rekrutacje wyglądają. Mi się na przykład zdarzyło, że miałam taką rekrutację, że babka się do mnie odezwała po 6 miesiącach chyba, bo wiesz co, bo akurat im się wtedy nie wyszło, ale potem mi się otworzyło nowe stanowisko, no i wiesz.
Aha. No. Wiesz, jeszcze jest jedna rzecz taka, że wrócimy do tego, wracam do nieumiejętności zrozumienia, że to jest proces. Bo to jest chyba... O tym kiedyś rozmawiałem z Olą Kunysz i Ola Kunysz powiedziała w podcaście taką mądrą rzecz, która bardzo mi jakby otworzyła trochę głowę. Polega to na tym, że Ola Kunysz zwróciła uwagę na to, że my mamy dosyć takie pruskie myślenie.
Pruskie.
Polegające na tym, że pruska szkoła to było od strony 38 do 46 się nauczysz, wydukasz potem, No i piątka jest. Wydukałeś, to znaczy, że umiesz, tak? Mhm. I tutaj właśnie wchodzimy na to, że na frontendzie co tydzień pojawia się 5 nowych frameworków. Oczywiście rządzi React, Angular, nie wiem, może dla hipsterów trochę Svelte. Ale mamy ten problem, bo nas w szkole uczą uczyć się odtąd dotąd. I jak kończysz piątą klasę, to znaczy, że idziesz do szóstej klasy i uczysz się nowych rzeczy. A tutaj się okazuje, że bardzo często jest horyzontalnie, a nie pionowo.
Tak, tak, tak.
To jest tak, że z jednej rzeczy robi się 15 więcej, a z tych jeszcze pączkuje. I o tym mówi Natalia. Natalia, która mówi, że po prostu juniorzy, z którymi ona pracowała, to mają tę bolączkę, bo odpękają 20 na Udemy, godzin na Udemy i cyk, ja umiem w Reacta. Bo jeszcze ładnie SEO zrobiło. Bo to wpadło ci w oko.
Tak, tak. Wiesz, mamy takie podejście zadaniowe trochę, nie? Że wiesz, pyknę tutaj kurs i już umiem. I to też trzeba, wiesz, mówić cały czas do ludzi, że wiesz, to tłumaczyć, nie? Że tutaj się nie kończy nauka. Ja nie wiem, czy w ogóle w jakimkolwiek zawodzie się uczy, bo kończy, bo wiesz co, widzę czasami takie, wiesz, jakiś komentarz gdzieś, wiesz, w sieci, że w IT to jest tak, że nigdy się nie przestajesz uczyć. Ty, kurde, ale gdzieś się przestajesz w sumie? Wiesz.
Ale taka jest racja, że w IT nigdy się nie przestajesz uczyć.
Tak, ale wiesz, wszędzie tak jest chyba. I po prostu, wiesz, no nie ma opcji. No, wiesz co, prawdopodobnie
może
w IT...
Może tutaj chodzi o to, że niektórzy po prostu są tak przyzwyczajeni, że się nauczyłem odtąd dotąd i kropka. I o tym mówił Grzegorz Róg w jednym z podcastów, który z nim nagrałem. On opowiadał o ludziach, którzy mają problem z Grzegorzem z EduWebu, że on zrobił pewien kurs WordPressa. I to było w kontekście no-code. I potem podchodzi do niego WordPress developer, który ma problem, że Grzegorz, to teraz ty mnie roboty pozbawiasz, tak? A tutaj Grzegorz mówi, no stary, ale ty się zatrzymałeś.
Tak.
Ty osiadłeś na jakimś poziomie, masz ten poziom, osiągnąłeś poziom i nie poszedłeś do góry. Ani nie poszedłeś wszerz, że tak powiem. Nie zwiększasz tych kompetencji. Czyli musimy co? Znowu się zacząć uczyć? Uczyć?
Ty wiesz co, ale ja nie wiem, czy to jest też takie, że po prostu siadasz i się uczysz. Wiesz, to jest trochę też to, o czym ja mówiłam, że jak my sobie nie zmienimy trochę podejścia, znaczy, wiesz co, ja też nawet nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć. Wiesz, to jest tak, że trzeba mieć taką otwartość, nie? Szukać tam gdzieś, dłubać, wiesz, takiej ciekawości czasami nam brakuje i też nie do końca wiem, z czego to wynika, mam pewną teorię, że na przykład z tego, że po prostu nie lubimy tego, co robimy, że wiesz, jak nas to nie interesuje, no to nie dłubiemy, nie dociekamy, wiesz, nie szukamy gdzieś wokół, nie? To jest, wiesz, to jest to, o czym ja mówiłam też w kontekście tego, jak mi na przykład ta nauka działa, nie? Że po prostu ja sobie gdzieś tam, wiesz, tak jak drzewo gdzieś to rozrasta, nie? Zacznę od jednego tematu, a potem ty, a co to jest to? A co to jest tamto, wiesz? A to pojęcie, co to znaczy? O dobra, jak to jest taka rzecz, to co, wiesz, co ona robi i tak dalej, nie? I wiesz, jak my tego nie zaakceptujemy, to będzie nam bardzo ciężko. Wiesz co, wydaje mi się, że nie tylko w IT, ale być może rzeczywiście jest tak, że wiesz co, w IT zwłaszcza niektóre technologie zmieniają się mega szybko, no i tam po prostu jak się nie jest na bieżąco, wiesz, to też jest problem na przykład z takimi testerami, czy tam w ogóle specjalistami, którzy są gdzieś w firmie, w której pracują na przykład na seniorskim stanowisku, albo nawet na midzie i są tam 5 lat i potem coś im, wiesz, coś im strzeliło do głowy, albo hajs, albo coś innego, że albo po prostu nuda, że zmieniliby na coś innego i się okazuje, że oni są, wiesz, dziadkami na tym, wiesz, na tym rynku IT, bo przegapili moment, w którym mogli się czegoś nowego nauczyć, bo wiesz, bo w tej firmie się zawsze tak robiło, więc on też tak robił, a wiesz, okazuje się, że weszły jakieś nowe technologie, no i co, no i trochę jesteśmy w lesie, nie?
I siedzisz w Kobolu na przykład. Chociaż nie można Kobola, nie można Kobola hejtować. Całkiem niedawno kolega Emil, który tutaj komentował naszą rozmowę, znalazł ogłoszenia Kobol Developer, ale to chyba dlatego, że Kobol po prostu jest bardzo dobry, a pani Grace Hopper jest po prostu wielką, wielką osobą, bo jeśli coś działa, to znaczy, że nie jest głupie. Takie mam wrażenie. Jeszcze mamy ciekawy komentarz od Macieja i to jest w kontekście no-code. Gdy mamy sytuację przebranżowienia, gdy popularność no-code rośnie, no to Według ciebie, jak to wygląda z twojej strony? Czy zapotrzebowanie na juniorów będzie malało?
Wiesz co, ja nawet widziałam gdzieś taki wątek. Wiesz, to co ja teraz powiem, to jest moja opinia po prostu. Wiesz,
testelkowa.
Nie są zupełnie niepoparta. Nawet bym nie powiedziała, że testelkowa, moja.
Elkowa.
Wiesz co, elkowa, tak. Ona jest jeszcze zupełnie niepoparta, ale wydaje mi się, że może się tak, wiesz co, wydarzyć. Ale to też nie jest tak, że to się stanie nagle. I to się w sumie moim zdaniem trochę już dzieje, bo wiesz, na przykładzie WordPressa chociażby. WordPress jeszcze nie jest takim no-code'em rzeczywiście, ale wiesz, już WordPress wypycha jakby część web developmentu w stronę ludzi, którzy sobie po prostu chcą w nim podubać. Wiesz, ja jestem taką osobą, nie? Wiesz, przecież jaki ze mnie deweloper jest, nie? A tutaj sobie zaczęłam, wiesz, coś tam składać. Na początku wyglądało to, jak wyglądało, no teraz wygląda już dużo lepiej, bo też już, wiesz, jakieś tam PHP ogarniam i coś tam. I wiesz co, i wydaje mi się, że wiesz, to się może zdarzyć, ale to też jakby otwiera pole dla, wiesz, to jakby tutaj się żadna próżnia nie zrobi. Tutaj też się otwierają nowe drzwi dla ludzi, którzy być może, wiesz, już coś zaczęli na stanowiskach juniorskich albo w jakichś innych stanowiskach w IT, albo zaczęli się dopiero uczyć, to też będzie otwierało nowe stanowiska, wiesz, bo ja już gdzieś mi się to, ja ci nie powiem teraz, gdzie mi się to biło, ale na stories u kogoś, kogo obserwuję, że ktoś już nawet szukał osoby, która byłaby biegła w takim spinaniu, wiesz, różnych systemów typu no-code ze sobą, żeby one jakoś tam funkcjonowały, czy tam spinaniu ich z czymś innym, żeby można było z tego zbudować już po prostu, wiesz, coś, co coś robi. Więc wiesz, ja się nigdy nie bałam za bardzo takich rzeczy, wiesz, ale mi jest też teraz łatwo mówić, bo ja już tu jestem. Więc wiesz, ja tam wiem, że sobie jakoś poradzę, wiesz, o co chodzi, że ja sobie zawsze znajdę jakieś coś, co będę mogła robić, albo czym się będę mogła bawić. Ja rozumiem, że dla osób, które dopiero wchodzą, to może być stresujące, natomiast, znaczy tak, mi się wydaje, że na pewno będzie mniejsze zapotrzebowanie na juniorów z czasem, natomiast nie wydaje mi się, żeby to, wiesz, miało się wydarzyć, wiesz, w przeciągu roku. Więc jeżeli ktoś się teraz uczy i miałby na podstawie tego, co ja teraz mówię, rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, to nie, to jeszcze nie. To myślę, że na spokojnie jeszcze można tam. Poza tym ta wiedza też nam nie ucieknie. Wiesz, ja na przykład jakby od strony WordPressa też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że nagle ludzie przestaną w ogóle JavaScripty robić i CSS i ten, to wiesz, to tak szybko się nie wydarzy, nie? Bo ludzie też mają dużą potrzebę jakiejś tam personalizacji swoich produktów. Ja to widzę po tych pytaniach czasami, wiesz, co na przykład wtyczkę, która robi coś tak specyficznego i tak niszowego, że w ogóle pytanie o tą wtyczkę wydaje się wręcz absurdalne, nie? Ale czasami takie są swoją drogą, tylko że rzadko, wiesz. Więc wiesz, mi się wydaje, że to nie tak szybko. Jeżeli ktoś by miał, wiesz, teraz rzucić po tym nagraniu to, czego się uczy, to chyba nie, chyba nie.
Są takie momenty, że rzucasz to wszystko i chcesz Bieszczady, nie wiem, w góry, gdy się uczysz czegoś nowego?
Gdy się uczę czegoś nowego, znaczy nie wiem, wiesz, z reguły po prostu rzucam to, co robię, uczę się czegoś innego, tak dla przerwy.
A wracasz potem do tego, czego się poprzednio uczyłaś, co porzuciłaś?
Wiesz, to zależy, czego się uczyłam i dlaczego to porzuciłam, nie? Bo wiesz, jeżeli po prostu coś mi zwyczajnie nie leży, ale to już trzeba znać siebie, żeby wiedzieć po prostu, co nam nie podchodzi, nie? Mhm. Czy po prostu jest gorszy dzień. Wiesz, to jest tak samo jak z treningiem, nie? Wiesz, ja uprawiam brazylijskie jiu-jitsu i to nie jest tak, że codziennie mi się, wiesz, za każdym razem mi się chce iść na trening. Boże, są takie dni, kiedy mi się totalnie nie chce. Tak mi się nie chce, że po prostu mam ochotę usiąść i wiesz, i potuptać nóżkami w miejscu. Taka jestem zła, że wiesz, że się umówiłam sama ze sobą, że pójdę, nie? Ale ogólnie, wiesz, przez większość czasu mam z tego turbo frajdę, nie? I bardzo mnie to bawi. Więc wiesz, to też trzeba jakby no wiedzieć po prostu, nie? Czy gdzieś tam sobie to jakoś przerobić, czy coś nas w ogóle nie jara? Czy to jest kwestia tylko tego, że wiesz, nie ten dzień, ktoś wstał lewą nogą? Wiesz, tak też się zdarza, wiesz, nauka jest bardzo trudnym procesem, no bez kitu, jest trudna, nauka jest trudna, uczymy się czegoś zupełnie nowego często. Więc nie ma co się nastawiać, że będzie nam się codziennie chciało, nie będzie. Totalnie nie.
To ja mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie będzie o tutoriale, a drugie będzie o kursy. O znienawidzone kursy przez niektórych, przez pewną część kochane, przez pewną część marketingową bardzo kochane, a przez pewną część ludzi nie do końca. Czy w ogóle warto robić tutoriale, a jeśli warto, to jak?
Wiesz co, no to trzeba wiedzieć już, czy my, znaczy trzeba najpierw w ogóle wiedzieć, jak my się uczymy najlepiej, nie? Czy w ogóle czy tutorial, czy bez tutoriala, to jest pierwsze pytanie, nie? Wiadomo, że wiesz, jakiś kurs, czy jakiś tutorial, jeżeli jest dobry, a to też jest bardzo ciężko wcześniej ocenić.
A co to znaczy dobry tutorial?
Dobry to znaczy, że przede wszystkim jest zrozumiały i tak jakby logicznie uporządkowany. Ja na przykład mam straszny problem, ja też jak się uczyłam i do tej pory mam z tym straszny problem i strasznie mnie to wpienia, jak widzę coś nowego na ekranie, na przykład jeżeli to są kursy wideo, widzę coś nowego na ekranie i nawet jeżeli jest to jedna linijka kodu i ta linijka kodu jest niewytłumaczona i nawet niewspomniana, to ja dostaję białej gorączki po prostu i mi to spać nie daje i ja nie potrafię przejść dalej. I wiesz, i wtedy zatrzymuję kurs i muszę dłubać, a czasami nie jestem jeszcze, wiesz, w stanie jakby zrozumieć tego, co czytam w necie, wiesz. Nawet jeżeli coś nie jest jeszcze na teraz, co na testerce też się zdarza, na przykład w kursie Selenium C Sharpa musiałam wspomnieć o ramkach trochę wcześniej niż je pokazałam, ale to wiesz, to mówisz, hej, to będzie za 4 lekcje, teraz pokazuję to tylko dlatego, że potrzebujemy tego do tego przypadku, ta metoda przyłączy nas do ramki, ale dokładniej powiem o tym później, wiesz, a czasami są takie momenty, że ktoś zupełnie nie, wiesz, nie poruszy czegoś, co ja widzę na ekranie, jest nowe, wiesz, jest zostawione tak samo sobie, ja teraz nie wiem, czy... Znaczy wiesz, ja wiesz, nie wiem, co to jest. I nie wiem też, czy powinnam to mieć na przykład, nie? Nie daj Boże, tego nie mam, bo wiesz, coś mi, jeżeli chodzi o jakieś, wiesz, na przykład, nie wiem, o jakąś aplikację, nie? Ja coś kliknę, coś mi się nie wyświetli, ale ta osoba, tej osobie się wyświetliło, ale ona o tym nie wspomina, nie? Ja mam tutaj straszny problem. Czasami jest tak, że kolejność jest jakaś taka dzika, wiesz, że... Że wiesz, że jakby się, naprawdę, to się wydaje być logiczne, że żeby mówić o czymś, co wymaga czegoś innego wcześniej, to o tym czymś innym musimy powiedzieć wcześniej. A nie zawsze tak jest.
Dosyć logiczne.
Tak, to się wydaje logiczne, ale powiem ci, że no niekoniecznie, niestety. I wiesz co, to trzeba mieć na uwadze. Wiesz, to dobry kurs, wydaje mi się, że też, znaczy widzisz, to już zależy, też czego szukamy, nie? Bo widzisz na przykład kursy na testerce, przynajmniej te z Selenium, one są takie, bym powiedziała, mocno pogłębione. To znaczy, że ja tam mówię o bardzo wielu metodach, nie? Gdzieś tam się przymierzam do tego, żeby zrobić może taki, wiesz, szybki start, bo to też jakby łatwiej nam się będzie zmotywować. Wiesz, jest inaczej, jak masz kurs, który ma 80 lekcji i to nie jest tak, że każda z nich jest taka, że robisz ją w 5 minut, nie? Zupełnie nie. A inaczej jest, jeżeli masz, okej, no to zróbmy sobie tak jakby moduł początkujący i on tam ma, wiesz, 15 lekcji, wiesz, domykasz jakieś tematy i to tak jakby sprawia, że masz takie wrażenie, że coś się ukończyło, nie? Że coś skończyliśmy. No i wiesz co, i nie mam tutaj, wiesz, jakby zdania na temat, które kursy są lepsze, pewnie trochę zależy od tego, czego szukamy, nie? Jakby moje kursy są już dla takich ludzi, którzy chcą wiedzieć, którzy chcą jakby poznać to Selenium tak bardzo od potrzebki, nie? Ale gdzieś tam się przymierzam też do takiego drugiego kursu, żeby była też alternatywa dla tych osób, które koniecznie chcą szybko. No to można to zrobić, nie będzie to takie pogłębione, ja pewnie będę musiała uczulać na to, że to nie jest tak, że zrobisz ten kurs i jesteś tam mistrzem Selenium, czy w ogóle mistrzem czegokolwiek, ale jest to już jakiś taki wstępciak, który pozwoli nam pisać jakieś takie podstawowe testy. Dobra, nie mogę się skupić z pytaniami.
No, spoko. Katarzyna mówi o tym, że była na kursie testera manualnego, no i słyszała, że no nie ma czasu się, nie ma sensu się uczyć wszystkiego, bo może się okazać, że to w ogóle jest całkiem nieprzydatne u pracodawcy. No, może on cię wyśle na jakieś tam kursy. Bez doświadczenia podobno nikt nie chce zatrudnić juniora, a podobno wtedy Katarzyna się najszybciej uczy. Jak się uczy w praktyce i wtedy to zgłębia. No to tutaj z kolei dochodzi to pytanie, czy jak znaleźć czas w tym momencie na naukę, żeby w jakikolwiek sposób sobie znaleźć ten czas, żeby sobie zorganizować czas, żebyś... Znowu wchodzimy w ten moment, że nie wiem, może dobrobyt nam trochę poprzewracał tych, no wiadomo, że my zapłacimy, że przywykliśmy, zapłacimy, mamy i nie łączymy tej kropki, że zapłacimy, mamy kurs, mamy czas, musi być umiejętność, musi być kucie, muszą być dupo godziny.
Wiesz co, zgubiłam się trochę, czego dotyczyło pytanie tak naprawdę, okay. Bo tutaj się strasznie dużo wątków przewinęło.
Dobra, czy my nie łączymy kropek? Kropki polegające na tym, że czas, pieniądze i praktyka. Czy my nie jesteśmy w stanie połączyć tych trzech kropek?
To znaczy, wiesz co, nie wiem. Nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć tak naprawdę. Wiesz co, jakby wracając do tego komentarza, właśnie tak jakoś tak, nie wiem, mam jakoś tak, taki niepokój po tym, co przeczytałam, że wiesz, że pracodawca ci da te kursy, nie? Więc po co jest się ich uczyć? No pytanie, po co się w ogóle uczysz, nie? Czy wiesz, uczysz się po to, żeby zadowolić swojego przyszłego pracodawcę? Czy wiesz, bo pracodawca ci zapłaci, wiesz, ale pracodawca musi cię też wcześniej zatrudnić, więc musisz pokazać jakąś inicjatywę i tak dalej.
Poza to wtedy tym, koło się błędne robi. Jak
tak,
nic nie umiesz,
wiesz co,
albo umiesz trochę.
To znaczy, wiesz, a propos tego, co tam było napisane, że nie ma sensu się uczyć wszystkiego, ty, no, jasne, że nie ma sensu się uczyć wszystkiego. Inna kwestia, czego się mamy uczyć, wiesz, jak ja bym miała komuś poradzić, czego się uczyć, jeżeli to są osoby, które chcą się, wiesz, wbić, to przeglądać ogłoszenia o pracę i sprawdzać, jakie technologie, jakie kompetencje są potrzebne i po prostu spróbować z tego coś wyciągnąć. Potem to trzeba jeszcze z tego zrobić, jakby z tego i jeszcze z tego, co my lubimy robić, zrobić z tego wypadkową i dopiero gdzieś tam zacząć sobie dłubać. Natomiast ja bym na pewno absolutnie nie czekała na pracodawcę, bo możemy się do pracodawcy nie dostać, w sensie on nas nigdy nie zatrudni, albo może nam zaproponować kursy, które nas nie będą interesować, albo w
technologii,
albo
może mieć katar i w ogóle z nim nie pogadamy.
No na przykład, nie? Wiesz, że po prostu nic z tego nie będzie, żadnych kursów nie będzie, nie? Wiesz, no to trzeba sobie jakby wziąć, wiesz, ja uważam też, że my za ten proces powinniśmy sami wziąć odpowiedzialność, a nie czekać, aż nam, wiesz, pracodawca coś ogarnie, nie? Czy ja bym może poczekała z jedną tylko rzeczą, ale to też wcale nie wiem, czy to jest dobra rada dla wszystkich.
Dawaj.
Jest EQB, ten nieszczęsny certyfikat, który trochę sobie kosztuje, to jest testerski certyfikat. W zasadzie chyba jedyny, nie wiem, może już nie, ale jak ja go robiłam, to był chyba taki jedyny szeroko rozpoznawalny certyfikat testerski, który swoją drogą egzamin z tego to jest masakra. Ja pamiętam, że to była chyba, nie wiem, jakaś taka, ja to wspominam najgorzej w ogóle, jeżeli chodzi o całą swoją karierę testerską, to uczenie się, zajęło mi to całe 3 dni, to były jedne z najgorszych 3 dni w mojej pracy jako tester, naprawdę strasznie jakoś nie mogłam tego przetrawić, bo to ma nic, nie ma nic wspólnego z praktyką za bardzo, to jest po prostu uczymy się jakichś pojęć i potem musimy te bardzo podchwytliwe czasami pytania tam dobrze zaznaczyć odpowiedź. No ale wiesz, to jest jako jedyny certyfikat, który w sumie, znaczy może już nie, ale był jedynym certyfikatem, który był tak szeroko uznawany. I niektórzy twierdzą, ja nie mam jakby, wiesz, bo ja też jakby nie staram się nie doradzać, bo nie umiem osobom, które chcą wejść teraz na rynek testerski, dlatego że ja sama na niego weszłam już tam, wiesz, 6 lat temu i sytuacja była wtedy inna, więc ja w ogóle uważam, że nie wiem, czy najlepszymi osobami do zadawania tych pytań są osoby, które są już x lat w branży, czy tam 10 czy ileś, chyba że rekrutują. No to wtedy tak. A może warto też podpytać takich, którym się udało niedawno, nie? Wiesz, żeby jakoś tam od nich powyciągać informacje, więc ja też staram się jakby tutaj jakoś mocno nie podpowiadać. No i ten nieszczęsny jest EQB, to jest chyba jedyna rzecz, na którą ja bym czekała, aż mi pracodawca za to zabuli, ale to chyba tylko dlatego, że ja po prostu, wiesz, mówię to też z perspektywy czasu i też mi on nie był potrzebny, żeby dostać pracę. Ja natomiast sobie zdaję sprawę z tego, że wiesz, osoby, które dopiero wbijają na rynek, im to może robić różnicę, w sensie ich pracodawcom może to robić różnicę, nie?
Łapię. I teraz muszę zadać to pytanie. Kursy cię nie wszystkiego nauczą. Duża część osób twierdzi, że kursy to sobie możesz, wiadomo, co z nimi zrobić, albo możesz za nie zapłacić i dosyć często to są pieniądze wyrzucone w błoto. W naszej rozmowie pojawiały się takie komentarze, że marketingowcy świetnie te kursy sprzedają, no bo też się sprzedaje marzenia. To też jest duża część całego biznesu. To dlaczego ty robisz kurs?
Wiesz co, u mnie się to zaczęło od tego, że ja po prostu nie znalazłam kursu, który kiedyś tam, jak ja zaczynałam, nie znalazłam kursu, który by mnie satysfakcjonował. I dlatego też potem, wiesz, jakby z tej potrzeby też zaczęłam robić kursy. Drugą potrzebą było takie, że dla mnie takim najwyższym stopniem zrozumienia danego tematu jest moment, w którym potrafisz go przekazać komuś, kto jest absolutnym świeżakiem. I wiesz, jakby, bo musisz się naprawdę wznieść na wyżyny swojego zrozumienia, bo ty nie możesz mieć wątpliwości, jak coś działa, kiedy komuś to tłumaczysz. Tak się wydaje nam czasami, wiesz, ja na przykład jak nagrywałam ten pierwszy kurs Selenium w Javie, to ja wtedy się złapałam, że ja się strasznie dużo muszę nauczyć. Wiesz, mi się wszystko wydawało, że ja to wiem, bo wiedziałam, jak sobie coś napisać, natomiast nie do końca rozumiałam, dlaczego tak, wiesz, po prostu
klątwa
tak się
wiedzy?
Nauczyłam. Może, wiesz co, może. I zdałam sobie sprawę z tego, że jak ja to komuś muszę wytłumaczyć, to sobie zdałam sprawę z tego, ty, ale ja nie jestem z tego w stanie wytłumaczyć bez wcześniejszego, wiesz, potestowania tego kodu i upewnienia się, ty, rzeczywiście on w takich sytuacjach zachowuje się tak, w takich się zachowuje tak. Wiesz, ja doszłam do takiego momentu, że ja też przestałam dokumentacji do końca wierzyć i czasami sobie sprawdzałam, czy rzeczywiście dana metoda w danej sytuacji rzuca takim wyjątkiem, jak jest powiedziane, bo zdarzało mi się, że nie zawsze. Albo zdarzało mi się, że dokumentacja była, wskazywała na coś, działo się coś innego, a potem jak czytałam tą dokumentację, to okej, to też mogło znaczyć to, ale niekoniecznie, wiesz o co chodzi, ja sobie zawsze wolę jakoś tam sprawdzić i wiesz, to dla mnie też jest jakby gdzieś tam po części nauka, no bo tak jak mówię, ja uważam, że każdy trener, jak wiesz, jak zaczyna tłumaczyć, to on się wtedy wspina w ogóle na wyżyny swojego zrozumienia danego tematu, nie? Ja też dlatego zaczęłam wiesz, kurs tworzyć, znaczy z tych dwóch powodów, nie? Że nie było takiego czegoś, co ja bym chciała, żeby było, a dwa, że miałam takie wrażenie, że mogę się czegoś nauczyć, ale nauczyłam się dużo więcej, niż mi się wydawało, że mogę się nauczyć, nie? Więc potem jeszcze mnie to tak jakby podkręciło, nawet bym powiedziała. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o takie podejście do kursów, że kursy sobie można wsadzić, ty, no, wiesz, niektórzy sobie mogą wsadzić, jak chcą ogólnie. Wiesz co, znaczy ja też trochę, znaczy inaczej, ja nie uważam, żeby wszystkim były kursy potrzebne, nie? Ja też jestem taka raczej, znaczy nie, ja nie powiedziałam, że jestem bezkursowa. Ja też jakieś tam kursy robiłam, tylko nie robiłam ich tak, robiłam je akurat z tego, co akurat potrzebowałam, nie? Tak, wiesz, mało, znaczy systematycznie to też jest złe słowo, ale to nie jest tak, że sobie usiadłam i zaplanowałam. Ja po prostu robiłam, co tam czułam, że mi brakuje. Albo co akurat chciałam sobie porobić, więc to było takie trochę spontaniczne. No trochę chaos był w tej mojej nauce. Natomiast są takie osoby, które sobie poradzą bez kursu. Dokumentacją, pozdro, no są takie powodzenia, generalnie zazdraszczam, ale w większości osobom jednak, wiesz, dokumentacja, zwłaszcza niektóre, czy są takie dokumentacje, które są super zrobione, ale są takie, które niekoniecznie, nie? Ale powiem ci, że ten, nie, że dokumentacje ostatnio potrafią być już naprawdę spoko, w sensie ja już widzę niektóre, wiesz, do Postmana na przykład jest super opisana, naprawdę super opisana, natomiast, no wiesz, no Selenium, no nie wiem, to czy widziałam już jakąś tam, wiesz, jakieś tam nowe te, ale to jeszcze nie jest to, co ja bym chciała. No, w każdym razie, wiesz, nie dla wszystkich są kursy i ja, mi się wydaje, że to właśnie te osoby, wiesz, też te osoby, które mówią, że, też mam takie podejrzenie, niczym nie poparte, że te osoby, które mówią, że kursy są do niczego, to być może same ich nie potrzebowały, co też się może oczywiście zdarzyć, więc im się wydaje, że wszyscy, że nikt nie potrzebuje. Albo to są też osoby, które już na tyle długo siedzą w branży, że zapomniał wół, jak cielęciem był. I wiesz, to jest też taki problem, jak się zaczyna kogoś trenować, wiesz, że zapominamy trochę, że trzeba zejść do bardzo niskiego poziomu i to jest też trudność, bo wtedy na tym niskim poziomie się okazuje, że my podstawowych rzeczy czasem nie rozumiemy, że wiemy jak czegoś użyć, ale nie wiemy dlaczego, nie? I wiesz, musimy zejść bardzo nisko, żeby czasami, żeby wiesz, coś wytłumaczyć. Więc wiesz, no kursy nie są dla wszystkich. Druga sprawa, jaki kurs? Bo kursów też jest mnóstwo, są takie kursy bardziej pisane, są kursy wideo, są pewnie jakieś jeszcze hybrydowe rzeczy albo jeszcze coś, o czym pewnie ja teraz też nie pomyślałam. No to się trzeba zastanowić, co nam bardziej pasuje, po prostu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że wiesz, coraz więcej osób robi swoje kursy. Ja w żaden sposób nie uważam, żeby to było coś złego dla testerki na przykład. W zasadzie ja się, wiesz co, super cieszę, że ich jest coraz więcej, bo to też sprawia, że ludzie mogą sobie wybrać. Że na przykład, wiesz, dla mnie to też jest spoko, bo to oznacza, że nie będę jedyną osobą, która prowadzi, powiedzmy, nie jestem w każdym razie jedyną osobą, która prowadzi, wiesz, online kurs Selenium w Javie. I ja wiem, że do mnie przyjdą osoby, którym ten kurs pasuje, a te, którym nie pasuje, pójdą sobie do tam, gdzie im pasuje, wiesz o co chodzi, że jakby do mnie dotrą już te osoby tak przefiltrowane, że wiesz, że one wyciągną z tego najwięcej, ja też z tej współpracy najwięcej wyciągnę i wiesz, i będzie nam wszystkim lepiej po prostu, jak tych kursów będzie więcej, więc wiesz, ja się cieszę, że to się trochę ocknęło, bo jak ja się uczyłam, to kursów po polsku było jak na lekarstwo.
A teraz możemy przebierać? Możemy teraz... Nie no, w dużej części można przebierać, takie mam wrażenie. Ważne jest tylko, według mnie, z mojej perspektywy, żeby nie wpaść w piekło tutoriali. Mhm. Byłem tam, wróciłem stamtąd trochę jak Feniks z popiołów, bo okazało się, że o wiele więcej daje mi zrobienie jednego kursu dokładnie. Pozdro Westbots i Maciek Korsan. Kocham was, jesteście wielcy. niż zrobienie kilku kursów po łebkach i tylko trochę. Jeśli ja miałbym coś powiedzieć, to właśnie warto zrobić jeden kurs do końca, a dopiero potem przechodzi do następnego. 30 zł razy 5 razy 10 na Udemy, to naprawdę w którymś momencie są dosyć duże pieniądze, a można by, nie wiem, kwiaty żonie kupić za to.
Na przykład. Albo kotu żarcie.
Kto co lubi. Daj 3 złote rady osobom, które uczą się, wchodzą do IT, chcą się przebranżowić. Daj 3 złote rady, które ty chciałabyś dostać na samym początku, kilka lat temu.
Znaczy pierwsza, chyba ją trochę po części dostałam, ale ją zignorowałam na początku, taka jestem uparta, że oglądanie czy tam przerabianie tych kursów to jest nic, jeżeli my tego nie będziemy ćwiczyć. Po prostu trzeba odpalić konsolę i potem te metody używać. Wymyślać sobie jakieś scenariusze czy jakieś przypadki użycia. Jeżeli nie potrafimy wymyślić, to szukać sobie zadań w internecie. Tego jest mnóstwo. Może niekoniecznie po polsku, ale do zadań myślę, że spokojnie. Jak już macie też jakiś materiał na przykład po polsku, który tłumaczy jakby jak używać różne rzeczy, to potem sobie zadań można szukać w języku angielskim po prostu. Jakiś tam wyzwań programistycznych i tak dalej, no, w zależności od tego, czego się uczymy. Trzeba próbować, bo bez tego no to nie będzie niczego. Jakoś tak jest, no oczywiście, że tak jest, że jak, znaczy to też jest ta pułapka, że ja tak miałam, że jak oglądałam jakiś film i coś tam było pokazane, ja sobie to przepisywałam na boczku, no to mi się wydawało, że ja przecież to umiem napisać, bo przepisałam, nie? Że wiesz, jak już raz przepisałam.
To nawet potem problemem jest z pamięci napisać coś takiego, nawet jeżeli, jak wyłączysz tego kompa.
Tak, ale ja tego nie wiedziałam, wiesz, mi się wydawało, że proste, nie, wiesz, jak na to patrzysz, to spoko, light, nie, wiesz, tam przypisuję, dobra, to jest zajebiście, będzie dobrze. No a potem się okazywało, że niekoniecznie, jak się zmusiłam któregoś tam dnia, żeby coś samej napisać, to się okazało, że ja nie pamiętam, jak wygląda pętla for. Już nie pamiętam, czy to było w Javie, czy w C-Sharpie, bo ja tak trochę równolegle się uczyłam tych dwóch rzeczy. No, ale nie potrafiłam sobie z pamięci jakby odtworzyć tej pętli, nie? I tak sobie myślałam, no to się chyba nie powinno zdarzyć ogólnie, nie? Nawet jeżeli, a też inna sprawa, że ja nie rozumiałam, jak ta pętla działa, wiesz, miałam taki problem, że nie mogłam zrozumieć, już nawet nie pamiętam teraz różnicy między czym, ale miałam jakiś problem z for each i chyba forem, że po co mi te dwie, wiesz, po prostu, no, z pętlami to w ogóle była jazda, nie? To ludziom się teraz wydaje, wiesz, pewnie takim, co siedzą już jakiś czas w temacie, że panie, pętla, przecież to są pierwsze lekcje, to jest proste. To nie jest proste dla kogoś, kto tam przyszedł, dzień dobry, ja bym tu się chciał uczyć programować, proszę mi dać te pętle. No to jest jakiś hardcore, to jest taki poziom abstrakcji dla tych ludzi. No, więc wracając z tego wielkiego off-topa, ta pierwsza złota rada to było używać tej wiedzy. Bo to jest jak ze wszystkim, jak jej nie użyjemy, to po pierwsze ona zniknie, a po drugie ona nam się ładnie nie uleży, nie zinternalizuje, nie będziemy dalej rozumieć, jak te rzeczy działają, dopóki nie zobaczymy, jak one działają. I dopóki my też nie przetestujemy w różnych warunkach, to znaczy coś zepsujemy, coś zmienimy i zobaczymy, co się teraz stanie, nie? Wiesz, i najbardziej mnie to jakoś tak męczy, że wiesz, że przychodzą też na testerkę testerzy, oni są testerami, czyli testują rzeczy, sprawdzają, co się stanie, nie? A tu sobie kliknę, co się stanie, nie? A widzę, że na przykład nie testują kodu, że wiesz, że dostaję pytanie w stylu, a co się stanie z tą metodą, jak ja jej wrzucę taki parametr? Ty, no co się stanie? No nie wiem, no zobacz, co się stanie, wiesz?
No, wybuchnie.
Tak, to jest też właśnie moja druga rada. Znaczy, to jest cały czas jakby trochę w ramach tej pierwszej, nie? Że komputer ci nie wybuchnie, jak coś się nie zachowa tak, jak się z tego spodziewałeś, nie? Wiesz, to my nie pracujemy na żywym organizmie, to nie jest tak, że jak ci się ręka obsnie, będąc chirurgiem, to upsi, pacjent zszedł, tylko tu się nic nie stanie, tu się totalnie nic nie stanie, dostaniesz jakiś błąd, no i co? No i jest błąd. I to jest kolejna rzecz, którą chciałam, żeby ktoś mi wtedy powiedział, a nikt mi tego nie powiedział, albo nie słuchałam, że to, co się pojawia w konsoli, te wszystkie wyjątki, które się pojawiają w konsoli, to jest informacja dla mnie, a nie wiadomo dla kogo, bo ja tam w ogóle nie zaglądałam i ja widzę, że to nie jest tylko mój problem, bo widzę to, wiesz, też po pytaniach na testerce, ja tam staram się edukować, że wiesz, że ja, bo dlaczego mi to nie działa, nie? No i coś mi tam wysyłają, a ja mówię, ty, no, a co się dzieje, co to znaczy, w ogóle po pierwsze, co to znaczy, że nie działa, nie? Czego oczekujesz, a co się nie dzieje, a co się dzieje? Ale druga rzecz to jest taka, ty, no, a jaki wyjątek ci leci, co tam masz w konsoli, wiesz, to, nie, a wiesz, a te błędy w konsoli są dla nas i ja pamiętam, znaczy ja nie pamiętam dokładnie, co ja sobie myślałam, nawet ostatnio o tym z kimś rozmawiałam, że jak zaczynałam, to mi się w ogóle wydawało, bo ja miałam ten taki kompleks testera, że tester to jest taki gorszy programista. I mi się wydawało, centralnie, i mi się wydawało, że te rzeczy, które tam się pojawiają, to też już taka wyższa szkoła jazdy, że to jest dla programistów, a nie dla testera, że to jak ja będę miała, jak ja sobie nie wykombinuję, jak to zrobić, to ja pokażę, Boże, ale byłby wstyd, to ja pokażę ten kod programiście, powiem, ty, co nie działa? Wiesz, w ogóle, no nie ma co się bać tych błędów. Ja mam takie wrażenie, że tak trochę tak kijem przez miotłę tą konsolę ruszamy, a ona jest dla nas i tam są informacje dla nas i w zasadzie są takie problemy, których bez tego no nijak nie rozwiążemy, albo będziemy zgadywać, będziemy po prostu próbować tak długo i zgadywać w dowolnych, absurdalnych jakichś miejscach, co w naszym kodzie jest nie tak, aż się uda, albo i nie, częściej nie pewnie. Więc mam tylko dwie rady, nie umiem wymyślić trzeciej, to są chyba dwie najważniejsze.
No ja bym...
Trzecią bym może tylko dała taką, żeby usiąść i się zastanowić, czy na pewno się chcemy tej rzeczy uczyć i jak się chcemy uczyć, w sensie jak do tej pory nam się uczyło najlepiej i czego tak naprawdę szukamy, bo wiesz, bo ludziom się tak czasami chyba może wydawać, że wiesz, że większość osób robi kursy tego rodzaju, to ciśnijmy w takie kursy, nie? Albo no wiesz, żeby jednak może ślepo nie iść za czymś, co wydaje się być popularne, tylko żeby po prostu usiąść i się zastanowić, co nam pasuje i po prostu w jaki sposób nauczania nam leży.
Pięknie, pięknie. Wykorzystuj wiedzę, to jest raz, czyli nie przepisuj tylko z kompa, tylko napisz se sam. Drugie, komputer ci nie wybuchnie, czyli kombinuj.
Jeszcze z tą konsolą też, nie, że te
jeszcze
wyjątki.
Z tą konsolą, nic się nie stanie. A trzecia?
Żeby się zastanowić nad dwiema rzeczami, czy na pewno chcemy się uczyć tego, co wymyśliliśmy sobie, że chcemy. I jak się chcemy tego uczyć? Jak dotychczas nam się dobrze uczyło?
Pięknie, pięknie. To było złote słowo Elki, testelki. Czy ty w ogóle poddajesz swoje nazwisko całemu światu, czy nie? Bo ja cię znam tylko jako testelka.
Czy nie, no bo wiesz co, ja nie ukrywam swojego nazwiska na pewno, ale też jakoś, wiesz, skoro w testelce już jakby ja jestem, to też nie czuję potrzeby, żeby, wiesz, wszędzie pakować swoje nazwisko, nie?
Pięknie.
Ktoś zwrócił uwagę, że moje imię z nazwiskiem się zapętla, jak się z tego zrobi Sondela, że Ela Sondela, Sondela. Taki suchar.
Sucharek na do widzenia.
Jeszcze gorsze, ale on jest strasznie hermetyczny i strasznie ciężki, więc to może potem...
Muszę popić po nim?
Jezus, ale musisz też wytężyć szare komórki, bo to nie jest takie łatwe do ogarnięcia, więc to może
inaczej. Zróbmy tak, ty powiedz, a my poczekamy, jak ten podcast wyjdzie, to poczekamy na wyjaśnienie słuchaczy. I wtedy na przykład, nie wiem, pozdrowimy na Insta Stories danego słuchacza, ogłosimy, że dany słuchacz ogarnął. Dawaj.
Ale to ja nie wiem, czy to jest coś takiego, co trzeba ogarnąć, znaczy, Boże.
Ja prawdopodobnie dobra. Nie ogarnę, bo słucharki są takie, jeżeli jest jeszcze w ogóle hermetyczny słuchar, to Matko Bosko.
Znaczy dawaj. Dziwny taki. Przyszłam kiedyś na trening i mój trener mnie, i to jest bardzo krótkie swoją drogą, mój trener mnie przywitał, o, przyszła Judge Ela.
Zostawiamy. Nie, absolutnie nie wyjaśniaj. To jest dla was wyjaśnienie, drodzy słuchacze. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Ten suchar pozostawiamy dla was. Piszcie do Elki, piszcie do mnie, do Jędrzeja na Developer Wannabe Podcast, jak ogarniecie tego suchara. Pozdro, bardzo wam dziękujemy. Elka Testelka o przebranżowieniu. To był Developer Wannabe Podcast. Do usłyszenia.
Cześć, cześć.
Dziękujemy za twój czas i za to, że byłeś z nami. Dziękujemy też za twoje uszy. Jeśli podobał ci się podcast, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz link do niego w swoich mediach. Wrzuć go na Face'a, Twittera, LinkedIna, opowiedz o nim na Instagramie, oznacz mnie na Instagramie, Developer Wannabe Podcast. Jeśli jest jakiś fragment tego podcastu, który zwrócił twoją szczególną uwagę, pisz do mnie na fejsie albo na Instagramie. Bardzo chętnie wytnę wtedy ten fragment, bo będę wiedział, że jest to temat, który bardzo cię interesuje. I jednocześnie wrzucę do archiwum Developer Wannabe Podcast z najciekawszymi wypowiedziami różnych gości, których miałem okazję zaprosić do podcastu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci, że byłeś z nami. Podaj ten podcast dalej. Ja się nazywam Jędrzej Paulus, a to był Developer Wannabe Podcast by Escola. Rozmawialiśmy z Testelką o przebranżowieniu. Do usłyszenia.